Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład. To o nich jest ten program. W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy.
Rzut za trzy.
Czyli pół godziny o zastalu Zielona Góra.
Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Rzut za trzy, Jacek Białogłowy, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj w rzucie za trzy dwie dość długie rozmowy. Jedna z koszykarzem Zastalu, druga z trenerem Zastalu. Zaczniemy od koszykarza, od Krzysztofa Sulimy. To jest jeden z ledwie dwóch koszykarzy z zeszłego sezonu NEI Zastalu BC Zielona Góra, którzy wiemy, że zostają w naszej drużynie. Po pierwsze to jest David Bramley, a po drugie właśnie Krzysztof Sulima. Nie wiemy w dalszym ciągu, jaką decyzję ostatecznie podejmie Łukasz Koszarek, czy zostanie w Zastalu, czy też zagra w Legii Warszawa, od której ma najpoważniejszą propozycję, czy w innym klubie. No, ale Krzysztof Sulima u nas będzie. Więc rozmawiamy, dzwonimy do Krzysztofa Sulimy, rozmawiamy z nim o tym, co się dzieje u niego w tej chwili, a dzieje się osobiście znakomicie, ponieważ przecież kilka dni temu urodziła mu się córeczka Lilia. Dumnie się tym tatuś pochwalił na Facebooku. Ważę 3 kg i 180 gramów, mam 53 cm, mam na imię Lilia. Pięknie uśmiechnięty, szczęśliwy Krzysztof Sulima. O tym rodzicielstwie z nim porozmawiam na początku tej naszej dzisiejszej telefonicznej rozmowy, a potem jeszcze zamkniemy sezon 2020-2021 i porozmawiamy o tym, co Krzysztof Sulima sądzi, o tym, jak zakończyła sezon drużyna Zastalu, ale też co powie o swoim występie w Zastalu, zwłaszcza w końcówce, gdzie właściwie tych występów nie było, bo Jean Tabak zabrał mu czas gry na parkiecie. A więc zacznijmy. Rozmowa z Krzysztofem Sulimą, koszykarzem Zastalu, świeżo upieczonym tatusiem. Co tam u pana słychać? Bo najważniejsza informacja chyba ostatnich miesięcy, lat u pana, to potomstwo, które się narodziło, co?
Dokładnie, najważniejsze. I że tak powiem, wszystko jest skupione wokół tej małej, małego szkrapka, że tak powiem.
Czy pan jest niewyspany, zmęczony, wstaje pan po nocach, dziecko płacze?
Szczerze powiedziawszy, może nie tyle, co płacze, tak, ale chcę być przy nim i chcę, że tak powiem, uczestniczyć w tym. Nie chcę zostawiać mojej żony samej, więc sam wstaję nawet, sam przebieram, tak, myję, znaczy razem wszystko to robimy, tak, ale tylko no, jedynego, co nie mogę dać, to jedynie cycka, tak, ale żona spokojnie spuszcza mi mleko, tak, żebym chociaż mógł przez butelkę karmić, no wiadomo, kangurowanie cały czas praktycznie, bo jednak dla mnie to jest bardzo ważna rzecz, ja jestem bardzo rodzinną osobą i no i po prostu chcę każdego dnia, że tak powiem, żeby być przy tej małej istocie, że tak powiem.
Czyli nie ucieka pan z domu, tylko rzeczywiście wczuł się pan w rolę tego młodego tatusia,
nie,
tak?
Nie, no, że tak powiem, teraz mam tak zwany tacierzyński, można tak powiedzieć,
tak.
Bo mogę być 24 godziny przy Lili, więc wykorzystuję to w 100%.
Czy był pan przy porodzie, jeśli mogę zapytać jeszcze tak wsipsko?
Pewnie.
Jak pan
ja
to przeżył?
Nie wyobrażałem sobie, żeby nie być. Jakby mnie nie było, to chyba by była moja największa porażka życiowa.
Jak pan to przeżył? Tak. Męczył się pan tak samo jak żona?
Znaczy, jak to przeżyłem? Podczas porodu nie mogłem pokazać tego, tak, że to, no wiadomo, stres, to wszystko było, tak, ale no musiałem żonę wspierać, tak, i że tak powiem, razem przysiady robiliśmy wszystko, nie, naprawdę, no bo wiadomo, że tam kobiety mają różne pozycje, w której jest wygodna w czasie porodu, tak, ale nie, byłem cały czas przy porodzie, wspierałem moją żonę i że tak powiem, moment, w którym dziecko się narodziło, to naprawdę coś niesamowitego i polecam każdemu.
To niech pan jeszcze powie mi, co wywołuje większe emocje? Mecz finałowy w PLK, koszykówka, czy też narodziny dziecka? Bo to jak słyszę, to tutaj były ogromne. A da się to w ogóle w jakikolwiek sposób porównać?
Nie, rodzina jest zawsze na pierwszym miejscu, nie da się tego porównać, wiadomo, zawsze narodziny dziecka i wszystko to związane z tym dzieckiem będzie na pierwszym miejscu.
Okej, to zostawmy tą wspaniałą stronę życia do mniej wspaniałej, choć też takiej bardzo ważnej w pańskim życiu, czyli koszykówki. Przejdźmy na momencik. Pan, rozumiem, jest, tak jak pan powiedział, na urlopie w tej chwili, czyli basket fizyczna, kultura fizyczna zostawiona zupełnie na boku, w zasadzie na chwilę przynajmniej, tak?
Może kultura fizyczna. fizyczna całkowicie nie zostawiona na boku, ale koszykówka jest odstawiona, tak, żeby głowa odpoczęła, ale gdzieś coś się ruszam, jakiś rowerek, jakieś treningi, coś tam zaczynam już robić, bo też muszę jeszcze zregenerować organizm, tak, po całym sezonie, bo jednak, no, że tak powiem, bardzo wcześnie zacząłem we Włocławku ciężkimi treningami po dwie i pół godziny rano i 2:40 wieczorem, więc to były, no, ciężki okres przygotowawczy. I no wiadomo, teraz mam zaplanowaną kriokomorę, na którą też muszę pochodzić, komorę hiperbaryczną, więc na początku zregenerować muszę całe ciało, ale teraz do tego okresu, gdzie będzie właśnie ta, tak jakby regeneracja przebiegała, to jakiś rowerek, jakaś aktywność fizyczna, no jest, tak, żeby nie było, że tak totalnie odpuściłem to, tak? Więc jednak coś tam jest uskuteczniane.
Pamiętam taki wywiad, jak pan przechodził z Anwilu do Zastalu. Mówił pan, że ciężko panu było odejść z Anwilu, bo pan się zżywa z drużynami bardzo mocno i ze środowiskiem, którym jest. Czy tutaj w Zielonej Górze to zżycie nastąpiło szybko? Już nastąpiło, czy jeszcze czeka na to, aż się pan zżyje tak mocno z drużyną, z klubem, z Zieloną Górą chociażby?
Znaczy nie, no to bardziej chodziło o to, że zżywam się z chłopakami, tak? Bo jednak przebywamy codziennie, czasami po 3-4 godziny na fali, tak? Nawet do 5, tak? Wyjazdy, to wszystko i tak jednak, no, jesteśmy taką małą rodziną, bo na przykład na bańce to praktycznie non-stop, tylko przerwy były na, nie wiem, na między posiłkami, że się nie widzieliśmy, tak? Ale non-stop praktycznie przebywamy ze sobą i tu bardziej chodziło o to, że żyłem się z zawodnikami, ze sztabem, tak? Bo to, no, cały czas przebywamy ze sobą. I no wiadomo, w każdej drużynie, w której się jest, no to tak, no tak się zżywa, więc tutaj, no, też się zżyłem z chłopakami, no fakt, że już koniec sezonu, wszyscy się porozjeżdżali, ale teraz, no co, czekamy na nowy sezon, że tak powiem.
Jasna sprawa, a jak pan myśli o tym zakończonym, no nie tak dawno sezonie, co panu w duszy gra? Jakie wspomnienia, jakie dobre, jakie złe, bo może też takie były?
W całym sezonie powiem tak. Tak, no zajęliśmy drugie miejsce, ale moim zdaniem to i tak jest bardzo, bardzo dobre miejsce. Pod tym względem wiadomo, wszyscy wiemy, bańka bańką, tak. Wiadomo, co każdy sobie może pomyśleć, tak, ale i tak jakby ktoś powiedział, nie wiem, na początku sezonu będziecie mieli na pewno drugie miejsce, no to myślę, że akurat w mojej osobie, no to wziąłbym to w ciemno, ponieważ no tak, no z 14 miejsca awansowałem na drugie. Ale tak drużynowo myślę, że awans do fazy playoff, VTB pierwszy raz w historii, drugie miejsce, chłopaki wcześniej jeszcze super puchar polski, więc myślę, że to bardzo dobry sezon akurat dla klubu Zielonej Góry.
Dobrze, a dla Krzysztofa Sulimy właśnie indywidualnie, jak to wyglądało? Już zostawmy miejsca, ale samo granie, tak podejrzewam, nie ukrywam, że gdzieś tam w panu jakieś lekkie rozczarowanie, albo zdrobnie nie zrobię, rozczarowanko może być czasem gry, zwłaszcza w końcówce sezonu.
No, czy powiem tak, że wiadomo, niedosyt był, tak, bo jednak jak przychodziłem, to grałem dużo, a potem decyzją trenera, nie wiadomo dlaczego, po prostu zostałem odsunięty, ale cały czas byłem z chłopakami, cały czas próbowałem ich wspierać, więc wiadomo, niedosyt jest, ale tak jak mówię, indywidualnie można powiedzieć, że nagroda za tą ciężką pracę indywidualną, tak, była, że mogłem nie zakończyć sezonu w połowie marca, tylko zakończyłem sezon z początkiem, no w maju po prostu zakończyłem sezon, więc myślę, że to indywidualna taka nagroda, że tak powiem, na koniec sezonu. Z tego się cieszę. Jest lekki niedosyt z tym, że nie mogłem pomóc na boisku chłopakom, ale to już było, minęło, nie ma co rozpamiętywać, jest drugie miejsce, jest kolejne, że tak powiem, sezon z medalem na szyi, tak, który mogę kontynuować.
Tak. No dobra, widać, ale że... przepraszam, jeśli mogę się wciąć, ale to ja dobrze usłyszałem, czy nadinterpretuję, że jakiś żal do Żana Tabaka jednak u pana?
Nie ma tutaj żal, po prostu też trzeba zrozumieć trenera, bo jednak przychodząc do tej drużyny, starałem się jak najszybciej złapać ten system i to było troszeczkę trudne. Tak jak widać, no nie wszyscy też złapali ten system, tak? Chłopaki potrzebowali i całego okresu przygotowawczego potem jeszcze za 2-3-4 miesiące, tak? A my mieliśmy na to tylko tak naprawdę półtorej
jasne, miesiąca. Ale sam pan mówi, że z niezrozumiałych przyczyn pan został odstawiony. My też tego trochę nie rozumieliśmy, bo w końcu był pan zmiennikiem jedynego poza panem centra, tak? I nagle no dzieje się coś dziwnego, tak?
Tak, ale to dlatego mówię, to chcę wytłumaczyć to, bo wytłumaczyć. Nie wiem, czy można to wytłumaczyć, ale po prostu trener może chciał postawić na swoich z pewnych zawodników, którzy w tym systemie już od początku sezonu byli. Może tak postawił. Ja starałem się jak najlepiej, że tak powiem, zaprezentować, tak? Na treningach nie odpuszczałem, a tym bardziej, że trener po każdym treningu chwalił mnie, tak? I mówił wszystko w porządku, a na meczu wychodziło jak wychodziło. No, trudno było, tak? Było, minęło, nie ma co rozpamiętywać. Ja się cieszę, że trener Tabak chciał mnie w trakcie sezonu, chciał, żebym dołączył do tej drużyny i tutaj nie mam żadnego żalu do trenera, tylko po prostu jest taki mały niedosyt, może trochę czy rozczarowany, nie, po prostu jest mały niedosyt.
Na koniec Oliver Widin. Co pan sądzi o tym trenerze? Jakie głosy z Polski, ze Śląska może, bo tam ten wrocławski teren to pan trochę dobrze zna, tak?
Podowiadywałem się troszeczkę o tym trenerze, tak? My jako koszykarze
znacie się wszyscy,
dużo znajomych, znamy się. I bardzo superlatywach tak wypowiadali się zawodnicy o trenerze. Ja jestem taki, że po prostu muszę sam poznać trenera, osobę i dopiero wtedy mogę się na temat jego wypowiadać. Na razie pozytywa wszyscy się wypowiadają, więc tutaj no zobaczymy. Pierwszą styczność, pierwszy trening, tak, okres przygotowawczy. Mam nadzieję, że będzie dobrze, może zdobędziemy mistrza Polski, tak. Zobaczymy. Na razie jest wrażenie z fusu, tak, ale myślę, że to na pewno jakaś barwna postać, tak, przychodzi do klubu, bo jednak widać, że trener chce osiągać sukcesy i chce się rozwijać, a klub tak samo.
Druga część Rzutu za trzy, druga nasza dzisiejsza rozmowa, to jest rozmowa z Arkadiuszem Miłoszewskim, jednym z asystentów trenera w Zastalu, a właściwie to będzie trzecia, ostatnia część tej rozmowy, której dwie pierwsze części słuchaliście albo w dogrywce w poniedziałek, albo dzięki naszym stronom internetowym. Zapraszam serdecznie, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, podsumowywaliśmy ten poprzedni sezon z takiego osobistego punktu widzenia Arkadiusza Miłoszewskiego, a dzisiaj z Miłoszewskim rozmawiam o tym w tej trzeciej części, już na sportowo, o przyczynach porażki Zastalu w finale Polskiej Ligi Koszykówki, bo przecież różnie mówiło się o tych przyczynach, że to Milicic był lepszy od Tabaka i wygrał, albo że w lutym Zastal zmienił skład, w związku z tym to była główna przyczyna tej porażki. A co mówi trener Arkadiusz Miłoszewski? Jego hierarchia, czy też pierwsza trójka przyczyn porażki jest troszeczkę inaczej ustawiona. To są podobne przyczyny, ale w zupełnie innej kolejności niż większość mówiła do tej pory, czyli nie Milicic, nie taktyka główną przyczyną, nie zmiany lutowe, ale coś innego. Posłuchajcie, Arkadiusz Miłoszewski, drugi rozmówca Rzutu za trzy. Ja dziękuję serdecznie, Jacek Białogłowy. Do usłyszenia za tydzień w Rzucie za trzy.
Co pan myśli o tym sezonie zakończonym, w takim razie tak generalnie sportowo dla Zastalu? Jaki on właściwie był?
Sportowo, wie pan co, sportowo było super. Tak, te wcześniejsze mecze, o których wspomniałem, VTB, Super Puchar, Puchar Polski, to wszystko ekstra. Wiadomo, że zawsze gdzieś tam w twojej trenerskiej głowie siedzi to, że można było coś zrobić lepiej, szczególnie ta końcówka sezonu. Myślę, że się tym sezonem covidowym i tą ligą, że się po prostu zajechaliśmy. Sami nawzajem zawodnicy i trenerzy, że nie daliśmy tej energii, którą powinniśmy dać. Jakbyśmy od początku pewnie ten sezon zaczęli, to pewnie byśmy zrobili to inaczej. Wiadomo, zawsze jest tak, że jest ubolewanie, że można było to zrobić tak, żeby było lepiej, ale myślę, że główną przyczyną było to, że to był ciężki sezon, ponad 70 meczów, tak? Te podróże, to nas po prostu zabiło.
Czyli nawet bez Lundberga i Ponitki można było w bańce wygrać, ale byliście zajechani?
Moim zdaniem tak. Moim zdaniem mogliśmy. Jakbyśmy grali u siebie, jakbyśmy grali, czy na neutralnym boisku, myślę, że to byłaby duża różnica. Wystarczy obejrzeć początek meczu, który zagraliśmy z Unixem.
Pierwsza połowa była zupełnie inna niż ta w Kazaniu.
Po jakim czasie? Po półtorej miesiąca. 4 kwietnia chyba był ostatni mecz u nas. I my W pierwszej połowie trafiliśmy 7 razy za 3 punkty w naszej hali. Myśli pan, że Kazań nie broni? Kazań dużo lepiej broni niż Ostrów Wielkopolski. Tam nie mogliśmy trafić nic. Ja uważam, że tu, tam też mieliśmy pozycję, szczególnie w tej obronie strefowej. Nie mogliśmy trafić, po prostu nie mogliśmy trafić. Była niemoc. Natomiast u siebie od razu. Ja powiem panu, jak my przyjechaliśmy po Bańce i Roland oddał pierwsze rzuty na naszej hali, później został ze mną i rzucał jeszcze nam sobie 200 celnych i mówi tak do mnie, miły. Byśmy tu grali, byśmy w ogóle nawet bez sztycha, mówi, byśmy to zrobili spokojnie. To na pewno, no i to, co powiedziałem, że to zmęczenie, nawet wie pan co, ja tak teraz tu, bo tam jak każdy kibic, który siedzi przed telewizorem, jest trenerem, to moim teściem tak sobie czasami rozmawiamy i tu mi powiedział, słuchaj, a ten Garbacz, to on na pewno był kontrolowany na antydoping, a wie co, przecież on biega 2 razy szybciej niż wy. I oni wszyscy 2 razy szybciej biegali od nas. My w ogóle nie mieliśmy tej pary, nie mieliśmy z czego i to było widać. To było widać no, chociażby na tej szybkości, tak, Garbacza, że oni byli no, świeżsi, byli u siebie.
To proszę przerwać.
Czyli proszę.
Numer 1, zajechanie, hierarchię ustalamy. Tak. Numer 1, przyczyn porażki Bańce. Zajechanie, po drugie
sezonem.
Po drugie Bańka w Ostrowie,
tak jest.
Czyli to, że nie było przewagi hali za Stalu Zielona Góra. Gdzie to ustawić, po pierwsze i Felunberga, i Marcela Ponitki, ich odejście z do tego. I jeszcze zapytam o czwartą rzecz, czyli pracę trenerów, bo jeśli pan mówi, że trenerzy byli zajechani, wy też, przepraszam za sformułowanie, trenerzy daliście w jakiś sposób ciała w finałach, czy nie?
Wie pan co, no oczywiście, to cały zespół dał ciała, tak? Można powiedzieć, że to nie rozgraniczamy tego, że jeden zawodnik dwóch, bo zespół to są wszyscy, to są trenerzy.
Nie, ale pytam o was trenerów, bo wiele osób, na przykład pan na pewno czyta, jest pan Polakiem, nie jest pan Tabakiem, który mówi, że nie czyta polskich mediów, tylko od was dostaje.
Dobrze,
to ja powiem, co mówią,
co
tak?
Mówią.
Że nie potrafiliście tak reagować na sytuację, jak Milicić, na to, co działo się na boisku w kolejnych spotkaniach, że trzeba było poszerzyć poza tym rotację i że to zajechanie to jest wina akurat Tabaka. Ja pytam o całą ławkę trenerską, bo traktuję was jednak jako jedno, tak? Czyli, że taktycznie lepiej Milicić to rozegrał i że ławka, czyli Put, czyli Sulima, czyli powinni grać więcej, to by zawodnicy za Stalu nie byli tak zajechani.
No to jak panu mówię, że jak już jesteśmy po, to możemy tak analizować. Jakbyśmy wygrali, to pewnie Milicic nie byłby jakimś tam... Dobrze,
pewnie.
Oczywiście, pewnie by tak było. Na pewno wygrał, lepiej reagował, szerszym składem grał, to trzeba przyznać. Ja myślę, że to było może jakimś tam częścią tego, że wygrał, natomiast dużą częścią było to, że my nie byliśmy po tym ciężkim, bardzo wyczerpującym sezonie tak skuteczni i dobrzy, jak byliśmy wcześniej, tak, jak graliśmy, bo naszą główną siłą była obrona i kontry, szybkie ataki, natomiast tutaj były mecze w Bańce, że zdobywaliśmy 4 punkty szybkiego ataku. To my nie możemy wygrać meczu z nikim, bo aż tak dużo talentu nie mamy, jak mieliśmy go wcześniej, jak był Marcel i Ife w drużynie, bo Ife był i Ife robił swoje 25, a do tego następne 25 albo 30 robili inni dzięki jego grze, bo trzeba było gdzieś tam być bardziej skupionym na nim. I to jest, powiedzmy, 50 punktów nam ucieka. Marcel zatrzymywał od 10 do 20 punktów i uciekać i nie wiem, no cały wynik, tak? Natomiast to była główna przyczyna, to bardzo wyczerpujący sezon dla zawodników i dla trenerów, bo my też byliśmy wyczerpani, no nie ma się co oszukiwać. Ja też nie czułem się komfortowo i tak nastawiony, że tak jak trener mi liczyć z taką energią, bo nie mieliśmy tego, ale to wynikało właśnie z tego wyczerpującego sezonu. I ta Bańka, natomiast te taktyczne rzeczy, oczywiście one są też bardzo, bardzo ważne, ale co by taktyka dała, jakbyśmy grali swoją obronę, tak, i by wpadało to, co miało wpadać, tak, to żadna taktyka nie pomaga i żadne rotacje nie pomagają, natomiast no to jest najważniejsze, czyli świeżość, agresywność taka, która była naszym takim, nie wiem, no punktem widocznym dla wszystkich, tak, że my potrafiliśmy zatrzymać te zespoły, o których rozmawialiśmy w VTB, polską ligę dominowaliśmy tą fizycznością i tą agresywnością, a tego w Bańce nam zabrakło, też, oczywiście ja nie chcę, bo to jest następna składowa, ta tendencja gwizdania tego wszystkiego. My byliśmy w szoku w Bańce, jak to się zaczęło, że każdy wjazd to jest. Natomiast jesteśmy w lidze VTB, po tym zaczynamy grać z Unixem i tak, nie ma gwizdka, nie ma gwizdka. I my tak na siebie patrzymy na początku na ławce, co się dzieje, ty, Tu zupełnie jest inne gwizdanie. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem. Nie, dla mnie to jest niewytłumaczalne i nie wiem dlaczego. Nie wiem. No musiałbym.
Inne kryteria stosują sędziowie i tu, tak?
Prawdopodobnie. Nie wiem dlaczego takie. Ja bardzo chętnie się spotkam z szefem sędziów, z kilkoma sędziami i bym siadł i sobie te mecze poanalizował i popatrzył i posłuchał po prostu czysto ludzkiego wytłumaczenia, dlaczego są takie kryteria w tej lidze, a w innej są inne. Tam się naprawdę bardzo, bardzo dużo pozwala. Tu tam się nie pozwalało tak naprawdę na nic.
A proszę pana, na koniec niech pan powie, a pan mniej więcej chociaż w takim razie po tym sezonie wie, co zrobić, żeby nie powtórzyło się zajechanie na koniec sezonu kolejnego. Przecież znowu zagracie 24 mecze w VTB w rundzie zasadniczej, 30 meczów tutaj, czyli 54, Puchar Polski, Super Puchar, dojdziecie do 60 znowu przed playoffami. Jak zrobić, żeby nie powtórzyły się playoffy, bo wy już ze Spójnią nie wyglądaliście przecież idealnie.
Jeżeli trener Widy mnie będzie pytał o moje doświadczenie z tej ligi, to musimy mieć bardzo szeroki skład, czyli ma być 12 ludzi, którzy będą grali. Nie może być 11-12 tylko po prostu na sztukę. Nie wiem, wiąże się to na pewno z finansami, tak? No bo to trzeba tego 11...
A one się mają nie zwiększyć z tego, co właściciel zapowiada, tak?
Tak, ale to jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Granie jak najszerszym składem, oszczędzanie ludzi, którzy są kluczowi. Już trener Widym już na początku mówił, jeżeli dojdzie na przykład do porozumień takich, nie wiem, z Łukaszem Koszarkiem choćby, to nie możemy go męczyć w dwóch ligach non-stop. Trzeba będzie gdzieś tam znaleźć odpoczynek i dla innych zawodników też. Tak rotować, być może nawet poświęcić niektóre mecze w polskiej lidze, koszykówki szczególnie, które, nie wiem, no nie śrubowanie tego rekordu, który my wyśrubowaliśmy i tak naprawdę nie dał nam gdzieś tam na końcu tego efektu, na który wszyscy czekali, czyli złotego medalu. I tutaj na pewno trzeba będzie to dobrze i na pewno poprawić komfort podróży. Nie możemy już tak podróżować przez ten Kaliningrad nieszczęsny, bo to zabiera nam, nie wiem, no jeden dzień cały podróż nam zabiera. To jest w cyklu takim treningowym, gdzie tego nie masz za dużo. To jest bardzo, bardzo ważne. Ja myślę, że tutaj to trzeba koniecznie poprawić i to, co powiedziałem, szerszy skład, granie szerszym składem, nawet czasami kosztem wyników. Z tego, co widziałem i obserwowałem, nawet będąc przeciwnikiem w półfinale, co trener Widym gra szeroko, tak? Próbuje każdemu nawet 2-3 minuty.
Do specjalnych zadań do chłopcy specjalnych wychodzą na przykład,
tak? I no mi się podoba i ja myślę, że to jest też sygnał dla zawodników w Polsce i dla zawodników też w całym świecie, którzy do nas przyjdą, że każdy gdzieś tam tą swoją szansę dostanie i mam nadzieję, że nie zawiedzie też tego zaufania trenerskiego, bo to zaufanie jest i treningowe, i meczowe, i że będzie tych 12 ludzi gotowych do gry i na tym się teraz skupiamy, żeby tą kadrę zawodniczą mieć jak najszerszą, to co powiedziałem, żeby jak najwięcej korzystać, żeby jak najwięcej zachować sił na końcówkę sezonu.
Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.